nad rozlewiskiem.
Czasem, żeby odkryć coś naprawdę wyjątkowego, nie trzeba wcale wspinać się na najwyższe szczyty. Wystarczy zejść nieco niżej, a nawet poniżej poziomu morza. Dziś zabieram Was w podróż do miejsca, które zdetronizowało Raczki Elbląskie kilka lat temu, przejmując tytuł najniżej położonego punktu w Polsce. Mowa tutaj o Marzęcinie. Ten najniższy punkt leży 2 metry i 20 centymetrów pod poziomem morza, co oficjalnie potwierdził Główny Urząd Statystyczny w 2022 roku. O tym niezwykłym odkryciu sprzed lat porozmawiam z geodetą Jackiem Grossem, który jeszcze niedawno pełnił funkcję starosty Nowodworskiego. No i wraz z historykiem Edmundem Łabieńcem przyczynił się do wpisania Marzęcina na karty rekordów geograficznych naszego kraju. Dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Czy można w takim razie powiedzieć, że Polska ma własne dno?
No myślę, że to jest sformułowanie, które ma swoje uzasadnienie. Jednym z elementów, które się wyróżnia i którymi się szczyci, to jest najwyżej położony punkt i najniżej położony punkt. Także myślę, że gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Marzęcino, może szczycić tym, że ma najniżej położony punkt w Polsce.
No właśnie, skoro mówimy o czymś naj, grzechem byłoby nie powiedzieć o tym, skoro ten punkt najniżej położony mamy właśnie na Żuławach. Mówimy tutaj o terenach depresyjnych, co wcale nie znaczy, że na Żuławach mieszkają smutni ludzie.
To prawda. No, ludność Żuław się charakteryzuje tym, że w czasach powojennych, mam na myśli II wojnę światową, ludność się wymieszała. Ale przez to mówimy pięknym językiem, są ludzie życzliwi sobie, ludzie, którzy przez cały okres powojenny i teraz musieli walczyć z żywiołami, z zagrożeniami powodziowymi właśnie z tego powodu, że ten teren jest tak bardzo nisko położony. Na pewno depresja w sensie cech mieszkańców Żuław nie ma odzwierciedlenia z tym pojęciem depresji, które rozumiemy tak ogólnie. Także no, powtórzę, wspaniali, życzliwi ludzie mieszkają na Żuławach, nie tylko tych wielkich, gdzie jest położony Nowy Dwór Gdański, ale również i gdańskich i elbląskich.
Nowy Dwór Gdański, czyli stolica Żuław, to warto wspomnieć, ale dotknął Pan ważnego elementu historycznego, no bo rzeczywiście to były trudne czasy dla Żuław, i te wojenne, i powojenne. Ta ludność się trochę mieszała, w zasadzie od samego początku.
Znamy skomplikowaną historię Europy, historię Polski. Wiemy, co się wydarzyło i w 1939 roku, i w 1945, 1946. Eksodus ludności. Ci ludzie, ci nasi przodkowie przechodzili często gehennę z tym, że musieli pozostawić swoje domy. I to nieważne, czy to było na Wileńszczyźnie, czy to było na Ukrainie, czy to było na Kielecczyźnie. No, nasi przodkowie przenieśli się tutaj. No i doprowadzili do tego, że ta kraina jest tak piękna i tak żyzna. I no, przecież wiemy, że Żuławy to jest spichlerz Polski i są najwyższe plony, jeżeli chodzi o uprawy, ale również jeżeli chodzi o hodowlę. I my jako mieszkańcy jesteśmy niezmiernie dumni z tego faktu.
No, jeżeli mówimy o Żuławach, to autochtonów, to pewnie moglibyśmy tutaj naliczyć zapewne jakiś marny procent. Natomiast jeżeli to nie będzie nazbyt prywatne pytanie, czy w Pana przypadku te Żuławy od zawsze, z dziada, pradziada?
No nie, no moi przodkowie ze strony mamy pochodzą z Borów Tucholskich, natomiast mój tato pochodzi z tak zwanej Kongresówki, czyli dokładnie z takiego miasteczka, które nazywa się Rypin. Ludzie, którzy się pojawili tutaj po wojnie z nakazem pracy, bo tak to kiedyś było, się kończyło szkołę i były specjalne instytucje, które nakazywały pracę. I moi rodzice zamieszkali właśnie w Nowym Dworze Gdańskim.
A w Pana przypadku te Żuławy, jak Pan się urodził, jak Pan dorastał, to była miłość od pierwszego wejrzenia do tych terenów?
No ja urodziłem się dosyć dawno temu, bo w 1966 roku i poprzez szkołę podstawową i średnią i studia nigdy nie miałem takiego poczucia, że wyjadę stamtąd, że się przeniosę do, nie wiem, Gdańska, Warszawy czy gdzieś za granicę. Zawsze wiedziałem, że będę związany z Żuławami. Tak to po prostu wyszło, byłem o tym przekonany. Nie wiem skąd takie przeczucie, niemniej jednak z tymi Żuławami jestem związany. Tam się urodziłem i tam pewnie umrę. No takie jest założenie.
Czarno zabrzmiało na sam koniec.
Ja spotkałem się z taką tezą, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, czy na pewno tych Żuław powinniśmy bronić, bo wie pan redaktor, że w tej chwili no, są ocieplenie klimatu, co się wiąże z topnieniem lodowców. Są rokowania różne, czy poziom wody się będzie podnosił, czy nie. są takie apokaliptyczne nawet przewidywania, że jeżeli stopnieją wszystkie lodowce na świecie, czyli na północy, na południu, ale również też wśród lądowy, to poziom wody się podniesie o rząd wielkości 60 metrów. No wiemy, że to będzie Armagedon, jeżeli coś takiego się wydarzy. Niemniej jednak ja uważam i zawsze uważałem, że żuław należy bronić, bo są możliwości techniczne, czy to przez podniesienie wałów, czy też budowę innych urządzeń hydrotechnicznych, że te żuławy da się obronić. Czytaj, mieszkańcy na żuławach będą zawsze trwali, będą zawsze walczyli. I tak jak nasi przodkowie o te żuławy walczyli, tak i my, i nasze dzieci, i następne pokolenia żuławy obronią przed wodą.
Życia nie ma łatwego, no bo z jednej strony pan mówi o zmianach klimatycznych, z drugiej strony bóbr, dobrze znany na żuławach, który też przegryza te wały, łatwo nie ma, tak jak mówię. Ale dlaczego ja pytam o tę historię rodzinną w pana przypadku? Chcę dopytać, skąd tak naprawdę wziął się pomysł na to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której to właśnie w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego będzie ten najniższy punkt. Na żuławach on i tak się znajdował, tylko że w Raczkach Elbląskich. A tym razem już od 3 lat zdaje się w Marzęcinie.
Historia 2013 rok, w tym roku się zaczęła, z inicjatywy mojego przyjaciela Edmunda Łabieńca, który był nauczycielem, w tej chwili jest na emeryturze, ale był nauczycielem historii w szkole w Marzęcinie, pasjonatem historii, turystyki. Także te tereny bardzo dobrze znał. I kiedyś analizując stare mapy, doszedł do wniosku, że ten obszar, w którym w tej chwili znajduje się najniższy punkt, był to teren zalewowy i tu jeszcze wrócę do II wojny światowej, do czasów budowania wałów i odgrodzenia tego obszaru, był to jeszcze obszar Zalewu Wiślanego. I w latach 40., w pierwszej połowie lat 40., czyli w czasie, gdy na świecie szalała wojna, siłami więźniów obozu koncentracyjnego w Stutthof wybudowano groble czy też wał i ten obszar po prostu osuszono. I Edmund, analizując te mapy, doszedł do wniosku, że warto by to sprawdzić. Ja całe życie zawodowe byłem geodetą, no i dokonywaliśmy pomiarów również wysokościowych i rzeczywiście było takie podejrzenie, że tam może występować punkt niższy niż oficjalnie uznany za najniżej położony w Polsce. No cóż, w tej chwili są możliwości techniczne takie, że poświęciliśmy kilka dobrych dni na pomiar. Pierwszego dnia pomiaru już nam zaświtało przekonanie, że coś z tego może być, bo rozstawiając instrument i dokonując pierwszego pomiaru, no wyszła rzędna minus 1,95, jak dobrze pamiętam, czyli już niżej niż oficjalnie uznany.
No, przypomnijmy, ile w Raczkach Elbląskich było?
Minus 1,8 poniżej poziomu morza. Z tym, że to była wartość uznana w pierwszym roczniku statystycznym. Jak potem dokonywaliśmy takiej kwerendy, skąd się wzięła ta wartość, skąd się wzięła ta rzędna, tak do końca nikt tego nie wiedział. No, przypuszczam, że jak tworzono pierwszy rocznik statystyczny, to trzeba było tą rzędną podać i w Raczkach Elbląskich taka rzędna na pewno była. Natomiast nie było to poprzedzone na pewno takim poszukiwaniem czy stwierdzeniem, że ten punkt jest najniżej położony w Polsce. To jest raz, a dwa, być może kiedy ten punkt został utworzony czy wskazany na tym obszarze, o którym ja mówię, bo pamiętajmy, że ten obszar po wojnie został zalany, bo wycofujące się wojska niemieckie no, wysadziły przepompownie, wysadziły wały, także ten obszar był zalany i zanim on został osuszony, trwało to kilka lat i być może w tym czasie nie stwierdzono, nie sprawdzono, nie dokonywano pomiarów na tym właśnie obszarze.
No właśnie o to chciałem dopytać. Pan jest geodetą, więc będzie doskonale wiedział, czy możliwa jest taka sytuacja, w której, nie wiem, jeszcze w czasach II wojny światowej albo przed, tam wcale nie było tego najniższego punktu w Polsce, dopiero, nie wiem, ruch ziemi, czy właśnie ta sytuacja po zalaniu tych terenów sprawiła, że tam się ten większy dół utworzył?
Raczej wynikało to z tego, że ten obszar przed II wojną światową był po prostu dnem Zalewu Wiślanego i nie był to grunt, po którym można było stąpać. Natomiast po osuszeniu no, ten najmłodszy zakątek Polski powstał i no, ten punkt tam się po prostu znajduje. Z tego to wynika. Nie sądzę, że to były jakieś ruchy górotwórcze. A jeszcze wrócę do tej procedury, bo jak myśmy dokonali tego odkrycia w 2013 roku, wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po to, żeby potwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Okazało się, że nie ma tak jakby procedury uznawania takiego punktu, no bo no, to trzeba było stwierdzić na przykład, czy to jest depresja naturalna. Czyli, że no nie było tam jakichś działań antropogenicznych, czyli, że ktoś, mówiąc kolokwialnie, tam nie wykopał jakiegoś dołka. od momentu odkrycia w 2013 roku do momentu uznania w 2022 roku minęło dobrych parę lat, ale wynikało to z tego, że trzeba było tą procedurę przeprowadzić i stwierdzić, czy rzeczywiście tak tam po prostu nie jest. No myśmy byli spokojni o to, bo na tym obszarze, gdzie myśmy tam pomierzyli 100-kilkadziesiąt hektarów, jak dobrze pamiętam, tych punktów było bardzo dużo. No ale to trzeba było tak jakby ustalić, czy ten punkt nie jest gdzieś na skraju jakiegoś kanału, czy nie jest w jakimś lokalnym zaniżeniu. Czyli ten punkt, o którym mówimy, to jest punkt na pewnej płaszczyźnie, tam znajduje się w tej chwili łąka, w pewnym oddaleniu od drogi. Na pewno nie obawialiśmy się tego, że tam ten punkt powstał na skutek działalności człowieka, że musiał być to naturalny punkt, który kiedyś, tak jak mówiliśmy już wcześniej, stanowił dno Zalewu Wiślanego, czy też Morza Bałtyckiego, mówiąc szerzej.
Trudno powiedzieć, żeby geodeta mógł się w takim przypadku pomylić, więc proszę tego nie potraktować jako złośliwość. Ale to właśnie z tego wynikało to, że to tak wszystko długo trwało. Mówi pan 2013, dopiero w 2022 uznany ten najniższy punkt, czyli to wszystko przez to, że ta sytuacja była jakby takim przypadkiem bez precedensu. Tego wcześniej nikt nie przerabiał tutaj u nas w kraju.
To prawda, bo tak jak, nie wiem, najwyższy punkt w Polsce, no można stwierdzić, no wiemy, że to są Rysy. I tych punktów potencjalnie jest może kilka, tak? Natomiast w przypadku tego najniższego punktu, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, ich może być potencjalnie no, bardzo dużo i trzeba było ten jeden, który uznaliśmy i który przekazaliśmy do weryfikacji do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, trzeba było w jakiś sposób ustalić i to zrobiliśmy.
A uchyli pan, panie Jacku, rąbka tajemnicy. Jak wygląda de facto taki pomiar? No tam nikt przecież z miarką pewnie nie chodzi. To jest jakaś specjalistyczna aparatura.
Nie wchodząc w szczegóły techniczne, no w tej chwili jest, jak pan pewnie wie, system GPS powszechnie wykorzystywany w różnych dziedzinach, no w wojsku przede wszystkim niestety, w rolnictwie, w budownictwie, ale również w geodezji. Geodezja się charakteryzuje tym, że te dokładności muszą być duże. Jak największe w tej chwili są takie możliwości techniczne, technologiczne, ale generalnie polega to na tym, że na podstawie przestrzennego wsięcia wstecz, biorąc pod uwagę położenie kilku, a najlepiej kilkunastu satelitów, ale również sieć stacji referencyjnych, można określić położenie X, Y, czyli sytuacyjne i Z, również wysokościowe danego punktu. Jest to technicznie dosyć łatwe, chociaż jeżeli chodzi o funkcjonowanie, kwestie dokonania pomiaru i ściągnięcia poprawek w tym trybie RTK, jest to dosyć skomplikowane matematycznie, ale w tej chwili są, mówię, urządzenia takie, które pozwalają to robić w zasadzie w ciągu kilkunastu sekund.
Pamięta pan jeszcze z czasów bycia starostą, jak tamto wielkie wydarzenie dla tamtej miejscowości, dla Marzęcina, przyjęła społeczność?
No, z dużym zainteresowaniem, z dużym zaciekawieniem, bo jednak Marzęcino stało się dosyć znane i sławne w Polsce jako taka trochę sensacja. Na pewno to służy. Tam jest sytuacja o tyle specyficzna, że to jest miejsce położone bardzo ciekawie turystycznie, bo bardzo blisko znajduje się uczęszczana ścieżka rowerowa prowadząca z Elbląga przez Marzęcino nad morze na przykład. Znajduje się marina nad rzeką Szkarpawa, znajduje się zabytkowa przepompownia, stacja pomp, ta, o której mówiliśmy, która odpompowuje wodę. Znajdują się też ruiny śluzy, dokąd sięgał Zalew Wiślany. I to tak jakby obrazuje, tak jakby tak, że można pokazać, słuchajcie, dotąd był Zalew Wiślany, w tej chwili widzimy, że te kilkaset hektarów tego zakątka stobieckiego to jest ziemia uprawna, którą rolnicy doskonale użytkują. No, ja zawsze mówię w liczbie mnogiej, zrobiliśmy to razem z Edmundem Łabieńcem, bo bez jego inicjatywy, pomysłu no nie byłoby tego. Z takich ciekawostek tam w tej chwili, w zasadzie po uznaniu tego punktu w 2022 roku, tam jest zastabilizowany punkt osnowy geodezyjnej, również stoi taka wieża triangulacyjna, która imituje taką zabytkową wieżę, która kiedyś powszechnie występowała na terenie Polski, a w związku z tym, że chcieliśmy, żeby jakaś pamiątka została po tym odkryciu, tam siłą społeczników, bo żeby postawić tęże wieżę, zaangażowało się kilkanaście osób różnych i kolegów z Koła Myśliwskiego, kolegów z Marzęcina, okolicznych rolników, którzy pomogli tak, że tą wieżę postawiliśmy. w zasadzie w czynie społecznym. Także korzystając z okazji po raz kolejny dziękuję im za to, bo dzięki ich zaangażowaniu i tej inicjatywie no, jest coś wymiernego, co stoi na tym punkcie i widać z daleka.
To jest ta drewniana wieża na trzech nogach? To jest to?
Tak, to jest wieża triangulacyjna, a pod spodem centrycznie znajduje się ten punkt osnowy. On jest, może nie wygląda, ale 2 metry tak jakby w ziemię zastabilizowany tak, żeby na skutek ruchów ziemi związanych z przemarzaniem na przykład, no on się tak jakby nie przesuwał ani sytuacyjnie, ani wysokościowo.
Skoro mówimy o sytuacji bez precedensu, to pan w zasadzie wymyślił, jakby tutaj oznaczyć najniższy punkt w Polsce, no bo w przypadku szczytów wiemy doskonale, jak sytuacja wygląda. Stawia się krzyż i sprawa załatwiona. No w przypadku najniższego punktu pewnie tak łatwo nie było.
Powiem panu, że jak zrobiło się głośno, było kilka propozycji upamiętnienia tego punktu i jedną z propozycji było właśnie postawienie wieży triangulacyjnej. Pomysł moim zdaniem bardzo dobry. Ta wieża ma wysokość no, kilkanaście metrów, bo około 10 metrów ma ten sam trójnóg, plus tam jest taki sygnał, chyba 1,5-metrowy.
Jakby się wspiąć na tę wieżę, to już można się poczuć jak na Wyżynie Gdańskiej, a nie na Żuławach.
Nie polecam.
Tam nie można wchodzić.
Nie polecam, bo jest to dosyć niebezpieczne. No ale tak, no na pewno widok jest ciekawy z tego punktu. No bardzo się z tego cieszymy i z takich ciekawostek powiem, że wycieczka na najniższy punkt z kolegą, który zaproponował właśnie taką wycieczkę, była przedmiotem licytacji na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Także i w ten sposób kwota z licytacji tejże wycieczki zasiliła konto właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przewodnikiem jest kolega, który wymyślił tęże wycieczkę i chyba jeszcze nie był, ale wiem, że wybiera się wiosną, żeby oprowadzić po Żuławach.
Kontynuując wątek tej wieży triangulacyjnej, co to takiego w ogóle jest? Co to jest za budowla?
Wieża triangulacyjna, tak jak to wiemy z angielskiego, czy też z łaciny, triangle, czyli trójkąt, muszę do matematyki wrócić i do historii. Określając położenie punktów, w tym przypadku osnowy, ona się kiedyś nazywała triangulacyjna właśnie, za pomocą pomiaru kątów w trójkącie można ten trójkąt rozwiązać. Czyli mierząc trzy kąty wewnątrz trójkąta, można tak jakby określić położenie, czy też współrzędne punktów i w związku z tym, że żeby założyć sieć osnowy, zakładano sieć takich punktów w pewnej odległości, od kilku do kilkunastu kilometrów. Chodziło o to, żeby z jednego punktu na drugi była widoczność. A w związku z tym, że stojąc na ziemi, takiej widoczności nie możemy uzyskać, stawiają się takie właśnie wieże o różnych wysokościach i wchodząc na taką platformę, na takiej wieży można było zaobserwować, czy zobaczyć tak jakby z danego punktu kolejny punkt oddalony o tych kilka czy kilkanaście kilometrów. I takich budowli było kiedyś bardzo dużo, w tej chwili już ich nie ma, bo są inne techniki, ale jeżeli pan pyta o to, co to takiego było i do czego służyło, to właśnie do pomiaru kątów za pomocą teodolitów, tak żeby rozwiązać sieć triangulacyjną.
Ten, kto wygrał licytację w ramach WOŚP-u i będzie mógł odwiedzić ten punkt, ten ma szczęście, ale jeżeli ktoś tego szczęścia nie miał, to przypomnijmy, jak trafić na ten najniższy punkt w Polsce.
Dojazd jest bardzo łatwy, bo jest oznaczony wzdłuż dróg powiatowych. Z Nowego Dworu jadąc w kierunku Marzęcina, z Marzęcina w kierunku Osłonki i w pewnym momencie jadąc do Osłonki trzeba skręcić w lewo drogą około 1 kilometra. Ja wiem, że ta droga może nie jest idealna, bo to wynika z komentarzy, które są odnośnie tak jakby lokalizacji na Google tego punktu. Są generalnie pozytywne, niemniej jednak mieszkańcy narzekają na stan tej drogi. No byłoby dobrze, gdyby tą drogę się udało poprawić, jej stan. Ale to pewnie w przyszłości najbliższej. Ale mówię, dojazd jest o tyle prosty, jest oznaczony na Google Maps, także tam można trafić lub kierując się takimi znakami, które są postawione przy drogach.
Pan czasami bywa jeszcze, nie wiem, spacerkiem na rowerze?
Spacerkiem nie, na rowerze tak. Bywam czasami, żeby za pomocą kosy spalinowej okosić tak jakby to miejsce, żeby dobrze wyglądało. Także no bo to jest atrakcja turystyczna, zależy mi również na tym, żeby turyści, zwłaszcza mieszkańcy, którzy odwiedzą to miejsce, mieli tak jakby dobry dostęp i dobry wgląd do tego punktu.
Czyli pan na wbiciu wieży triangulacyjnej nie poprzestał. Pan jest niejako kustoszem tego miejsca.
Za dużo powiedziane. Niemniej jednak bywając tam, no, zwracam na to uwagę, żeby to było w jakiś sposób przyzwoicie utrzymane.
Dziękuję serdecznie za rozmowę o Żuławach, o najniższym punkcie w Polsce, który, przypomnę, znajduje się już nie od 3 lat w Raczkach Elbląskich, a w Marzęcinie, dokładnie w Osłonce, opowiadał Państwu razem ze mną Jacek Gross, były starosta Nowodworski i geodeta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Żuław i na najniższy punkt.
A Państwa zapraszam na kolejną audycję z cyklu Nad Rozlewiskiem o stałej porze. Do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.